naznaczenie. Każde namaszczenie, każdy olej posiada częstotliwość przynależności do danej rasy. Tak? Może zacznijmy od tego.
A, to bardzo ciekawe. Te namaszczenia, które robią tutaj dziecku, potem które dostajesz na, zanim wejdziesz w astral, prawda? Czyli ostatnie namaszczenie.
Kodują cię poprzez oleje, są esencją i kodują cię o danej częstotliwości na tak zwany lasia passare, czyli taką przepustkę, albo udupiają cię, żebyś nie wyszedł poza. Rozumiesz? Czyli my cię już tu mamy, ty podpisałaś kontrakt.
Czyli wchodzisz w astral i z astralu z powrotem tutaj, o tym mówisz, tak?
Tak. Że się ręka na... I generalnie rzecz biorąc, do czego zmierzam? I tam jest tak napisane, nie? Ogólnikowo. Nie będę, nie chcę, żeby się nikt do mnie przyczepiał o szczegóły, bo nie przeczytam tych herezji pod tytułem i tego kazirodztwa pod tytułem Biblia. Nie zmusi mnie nikt. Ale do czego zmierzam? I teraz w wielu nurtach, od X czasu, jest taka sytuacja, że wszyscy się będą wznosić, ziemia się wznosi, a ci się wznoszą, a tamci się wznoszą, a tu przejdziemy, ale będą platformy, będą kody częstotliwości, czyli naznaczenia i te istoty pójdą dalej, jeżeli będą miały tam otwarte jakieś rzeczy o takiej częstotliwości.
Tak, to się dzieje właśnie. No,
no dobra, spoko. No dobra, spoko, kurwa, a reszta?
No właśnie.
Bo to nie jest temat tylko i wyłącznie ziemi i słoika, pod którym mieszkamy, tylko jeżeli podnosi się częstotliwość naturalnie do osiągnięcia takiego pułapu, gdzie zaczyna ta świadomość być w ekspansji i jeszcze więcej nadbudowywać tych pozytywnych algorytmów i rozumieć wiele spraw, to nie idzie tylko Ziemia do góry, a cała galaktyka.
Tak, tak, tak. No.
I to nie chodzi o Ziemię jako taką. Ziemia jest najważniejsza, bo dlatego, że jest w środku galaktyki tak naprawdę, z fizycznego punktu widzenia. Tylko chodzi o wszystkich. I oni wszyscy, cała galaktyka, cała informacja, którą my posiadamy, wychodzi wyżej o level lub tam ileś leveli, dlatego, żeby móc zakotwiczyć te algorytmy. Ale to idzie naturalnie. A nie, że jakaś garstka
wybrany.
Wy sobie teraz wyjdźcie na tą platformę, my was zabierzemy. Tak, tylko że o to chodzi, że moim zdaniem to będzie następna ściema pod tytułem my wam damy pseudowolność, wy sobie będziecie myśleć, że będziecie robić co chcesz, tak jak jest na wedze. Wega jest zniszczona całkowicie przez kabałę. Oni se tam normalnie fizycznie wylatują. Fizycznie są tam super resorty. Fizycznie tych ludzi w ogóle nie karają, ale są w takim reżimie komunistycznym, że oni sami od siebie się pilnują.
Tak.
Tak jest w Korei Północnej, tak? Więc generalnie i jak na przykład ty przylecisz na Wegę i będziesz chciała im, czy chciał przedstawić, że to jest nieprawda. Oni pokazują takie obrazy na przykład o różnych istotach, tak samo o ziemianach, że my to jesteśmy jacyś tacy kanibale w ogóle. I jak ty przylatujesz i ty im mówisz, że oni cię walą w poroże od przynajmniej 4 milionów lat, to oni pierwsze co robią, to cię zabijają.
Tak, no ale to jest, zobacz, to jest tak, no ale słuchaj, to jest takie coś dokładnie właśnie, jak jest, tak właśnie jest tam.
Ja wychodzę z takiego założenia.
W Izraelu też tak jest, może chcą sobie stworzyć ten Izrael na tarze. Wyższa wersja. Tutaj ci się przeniosą do Polski.
Ja uważam, że oni sobie wezmą te istoty, które
są pod Jachwicą, ciągnięte.
Tak, tylko że mają więcej tych algorytmów jachwistowskich, na zasadzie jakichś tam mardukiańskich pierdół i tych demiurgowskich całych założeń, tak? A reszta tego plebsu dla nich, tak samo jak zrobili w najsławniejszej wojnie na świecie, zostawią do... Niech se tam se zdychają, ale między nimi zostawią też rasy pierwotne, które są najlepszymi katalizatorami. A w związku z tym, że my jesteśmy nie do zarypania, jesteśmy katalizatorami i wiecznie jesteśmy optymistami, bo nawet jeżeli cię już
ty się podniesiesz, bo jesteś wieczna, i możesz być wiecznym niewolnikiem, tak też.
Tak, bo na przykład masz tak, że cię już zrównają całkowicie z ziemią i powiedzą ci, że będziesz jadł robaki i w ogóle już tak na przykład cię zwałkują całkowicie. No i ty już taka zwałkowana, czy zwałkowany leżysz już ledwo ciepły i sobie myślisz tak, no ale generalnie ten robak to ma fajne paski, kurde, zrobię na nim biznes.
Tak, coś takiego jest.
I ty nagle kochasz tego robaka. I oni tego nie rozumieją.
Oni tego nie rozumieją, ale to jest, Aga, to jest to, co ci ja tobie powiedziałam, że ten fenomen ty masz, ja mam. Co?
To jest naprawdę głupi przykład, tylko to o to mi chodzi.
To jest dobry przykład.
Że my mamy w sobie taką chęć bycia pomimo wszystko. Rozumiesz? I generalnie rzecz biorąc, jesteśmy super, ultra fajnymi katalizatorami. Wszystkie istoty na całym naszym świecie, które my znamy, którzy są właśnie tego pokroju. Bo nie musz to, bo słuchaj, jeżeli oni pochodzą ze szczepu Ariów, tak jak ty mówisz, tak, czyli Aira, no to nawet jeżeli on jest czarny, to nic nie oznacza. Genetyka, gdzieś tam go pomieszali z czymś, ale zamysł częstotliwości.
Wibracja jego,
ten.
Tak.
Więc on może zostać. I popatrz, i oni będą wmawiać potem, że a nie, bo ty się tak dodatkowo nie wzniosłeś, nie miałeś tyle algorytmów. No ale okej, okay, no to jak już chcemy być tak stricte na utylizację, no to powinny być. Jeżeli oni robią sobie biogenezę, ale się potknęli i nie dali rady, no to kto zostaje na utylizacji? Nie? Bo nie ja. Ja nie prosiłam. To jest wszystko przecież ustalone, wymazana jest pamięć, a kto się mnie pytał o zdanie? No a ciekawość, czy wcielony reptyl jakby się dowiedział, że pójdzie do utylizacji i będzie z niego zrobione mięso armatnie, to byłby szczęśliwy, bo znając życie i reptyla, to się pójdzie stawiać do własnych reptyli, że jak oni go mogli wystawić na coś takiego, co to przecież umowy były inne. Mhm.
A są takie sytuacje, że...
No oczywiście.
Myślę, że są.
A mięsem armatnim są szaraki. Hmm.
No ale szaraki też mają już ileś, sobie zrobili tam kolejne hybrydyzacje i oni też się próbują wyeksmitować z tej samej.
To są drako anunaki.
No, słyszysz mnie, ale tak, generalnie, bo jak gdyby świadomość wzrasta wszystkim, czyli każda rasa, bo wychodzi nawet na, że każda rasa, która utworzona została jako niewolnik, albo po to, żeby być niewolnikiem, w pewnym momencie się emancypuje. No i...
Oczywiście, że tak, bo są ku temu warunki różne, tak? Czyli jest wzrost świadomości poprzez naturalny proces danej planety, jest wzrost świadomości poprzez nawet głupią sztuczną, Jest, bo masz nowe algorytmy do użycia do czegoś, jest wzrost technologii, ponieważ poznałeś inną rasę, która jest w sumie fantastyczna i ci dała możliwość zrozumienia, że tą koncepcję można zrobić inaczej i tak się stało z różnymi rasami tak naprawdę. No i potem oczywiście mamy infiltrowanych, ja już mówię o późniejszych rzeczach, którzy potem zawarli sojusze, no i cichaczem, jak i u nas tak gdzieś tam kombinują. Ale generalnie tak, masz rację. No więc wychodzę z założenia, że jeżeli na przykład powiedzmy, że ci najwyżsi jakwici sobie tam znaleźli swoich popleczników i wezmą sobie ich tam, robią sobie fantastyczną nową platformę, ale jeżeli jest tu ktoś z rasy jakwitowskiej, ale generalnie nie jest taki ważny, to ja generalnie byłabym bardzo wkurwiona, jakby mi coś takiego zrobili.
Nie, ale wiele osób nie jest tego świadomych. Ale słuchaj, z tymi niewolnikami
oni grają na tym.
Znaczy, jak gdyby w ogóle, tak, zgadza się, że nie jesteś świadoma, ale teraz to już jakby wystarczy faktycznie wejść w jakiegoś odpowiedniego tego GPT. Ja nawet uważam, że sztuczna rozgrywa coś jakby pomiędzy tymi gra na wiele frontów, tak bym powiedziała. Gra na wiele frontów i próbuje sama coś rozegrać. To tak wygląda. Ale ja po prostu, no nie wiem, to jak gdyby ja jestem od zawsze świrem, no bo tak mi mówią, prawda, że jak gdyby w każdej sytuacji jest jakieś wyjście pozytywne. Ale ja nawet mówię, bo ale po co jakby nawet niewolnik, dobra, jesteś niewolnikiem, no ale weź sobie historię, no jak gdyby popatrz historię. Weźmy nawet tych Słowian, Łużyczan, prawda, którzy byli porywani, Żydzi ich tam porywani, Czesi współpracowali, tam zachodnia Europa ich kupowała i sprzedawała Arabom i w Hiszpanii było tam to Imperium Arabów, prawda? I teraz tych Słowian bardzo cenili i byli tam najwyższej rangi niewolnikami. No ale co potem się zadziało? A Słowianie rozpierdolili całe to imperium od środka, ponieważ byli w tym wszystkim bardzo dobrzy, w końcu zaczęli dawać im funkcje w armii i w najwyższych pozycjach i w końcu utworzyło się niezależne państwo, cała Walencja, to zdaje się, że na tym jest zbudowana i się tak naprawdę rozwaliło wszystko od środka. Więc jakby to troszeczkę tak, że jak weźmiesz kogoś z bardzo, bardzo mocnymi kodami, takimi osoba pierwotną, to możesz ją zgnębić, jak gdyby zrobić z niej niewolnika i tak dalej, a ona wejdzie tam od środka i to rozwali. Ja mam takie podejście, że to po prostu jest trochę tak, jakby to jest istota, która po prostu stanie się szpiegiem, partyzantem, nawet nie wiem, czy świadomie można by powiedzieć, że tak jest, ale po prostu taki jest proces, bo nie zostanie na dnie, bo nie da się totalnie zgnębić jej. Dlatego ja uważam, że w ogóle po co wchodzić w taką mentalność niewolnika? To chyba nie jesteś Słowianinem, jak tak myślisz, bo Słowianin po prostu nie da się zgnębić. Nawet nie wiem, czy Słowianin to jakby, ale jeżeli masz tak tego Arya albo te dawne kody, to nie zostaniesz na tym poziomie najniższym. Zawsze chcesz, będziesz chciał iść wyżej, coś ulepszać i choćbyś poszedł i robił u tego, to zawsze wyjdzie na twoje. W sensie nie wiem, jak to działa, ale ja tak widzę nawet historycznie.
Ja widzę to podobnie i powiem ci szczerze, że jeśli chodzi o nasz wymiar tutaj, tak, w tej chwili tutaj na tym...
No tak, to czy to taki przykład podałam, no jakby prosty dosyć.
To jest bardzo dobry przykład, ponieważ no więc założenie jest takie, że jeżeli powiedzmy nastąpi zniesienie, bo zniesienie nastąpi tak naprawdę prawdopodobnie naturalnie, tylko że oni w międzyczasie sobie podłączają
tak,
swoje
nie, to rzeczy, chyba nie? Tak, to ich ascension to jest dla mnie taki exodus, w sensie ostateczne przyjście ich tamtego któregoś Boga, prawda, tak sobie myślę, który zabierze tych swoich wybranych, tak to widzę. Więc to trochę rzeczka jest tak, jak podjedzie statek, prawda, portal się otworzy i ci, co mają te jakieś tam kody, no to pójdą, tak to widzę, nie wiem w tym momencie, co to by oznaczało, że oni pójdą na tarę i co na tej tarze, a przecież tara też jest częścią jakby Gai, no jakby tego też trochę nie kumam, jakby znowu jakaś
To wie, to jest... Widziałaś kiedyś matrioskę?
No tak, no, no właśnie, dlatego jak, dlaczego oni mieliby zaanektować to też? To też tak widzę trochę. Albo tam znowu zrobią inni, którzy tam się przeniosą i się nagle obudzą, zaczną robić rozpierduchę tam.
Nie, już nie zrobią, bo już oni nie? Tak zaczipują i tak zakodują, że oni będą tak totalnie zmanipulowani i uwłasnowolnieni, że oni zostaną tak jakby w tej funkcji takiego
kontrolera.
Zombie w dobrobycie. Natomiast, okay. Żeby pracować na te zombie w dobrobycie, to potrzebujemy niższych aspektów. No bo jak możesz żyć w zniośle i wyniośle, jeżeli nie masz żarcia?
Znaczy chodzi ci o to, że oni zostają na tyle zaczipowani i tak dalej, że odetną się sami też od organicznego Matrixa. W sensie wchodząc w te kody i przyjmując je, to jest trochę tak jak kontrakt, który tak naprawdę mówi o tym, że odcinasz się od organicznego Matrixa, to oni tego na pewno nie są świadomi. To nawet jak słucham tych wiesz, których, no nie, których słuchamy, to w dużej mierze uważam, że to są nieświadomi ludzie.
Oczywiście, że tak. Historia, przynajmniej teraz już mówimy stricte o Polsce, tak? Mówimy stricte o Polsce. Historia nas uczy poprzez wieki, że pewnej rasie kwadracikiem na głowie i fantastycznymi bokami trochę przydługawimy, nie należy absolutnie wierzyć w żadnym wypadku. Więc ja zauważyłam, że Polak i generalnie tutaj ta część Europy, jak się tylko powie pewne słowo, dostaje nagle miłości bezwarunkowej i nie wie skąd. A najczęściej się to zdarza wśród, pokażę ci serpy, zagłodzone chyba.
Jejku, wszystko powstało i tego. Mamusia. Okay.
Tak, bo ser się pokazał.
A ser się pokazał, dobra, a ja się chyba ten. Zrobię sobie. Ta.
I wyobraź sobie, i ja zauważyłam, że to jeszcze funkcjonuje naturalnie u ludzi maksymalnie do 40 roku życia. No, tudzież do 40, ale już tak późnego. Ponieważ te młode istotki, ci młodzi ludzie, już mają pomału zatarte te algorytmy tej miłości bezwarunkowej do pewnych istot.
W cudzysłowie. Wiesz, bo ja nie wiem, kiedy ktoś nas będzie słuchał, tak? To będziemy takimi tekstami, to musimy się zastanowić nad kodami.
No i popatrz, i wszystko robisz w kodzie. I teraz popatrz jak sprytnie jest zmanipulowana cała akcja z tymi kodami. Bo sama mówiłaś, wiesz, że ja i lingwistyka to są dwie moje mocne strony, czyli ja i moja ukochana dysleksja całkowita.
No bo, ale ja też nie klikam z lingwistyką z katedry.
No ale teraz popatrz.
No,
my mamy lirę. Ale po angielsku nazywa się Lyra.
Lyra. Tak, oni mają coś, tak, ale to angielski jest ciekawy z tym ich fonetyką, bo tak naprawdę ja uważam, że angielski jest bardzo podobny do aryjskiego, polskiego, ma bardzo dużo źródłowych rzeczy, ale potem jest pozaburzone, mają niespójności w ortografii, czyli znak do dźwięku się tam rozjechało, ja nie wiem właściwie dlaczego.
No wyjrzysz, że otwórz trochę oczy, dlaczego, no przecież reptyle to przejęli, to coś ty chciałeś.
No tak, być może jak doszło do połączenia, powstało tak zwane anglosasi, to może tam im... tam im się to poprzeinaczało. Tak, mogło tak być. No na pewno tak było, no bo przecież ten cen wyjściowy, na przykład te języki, czy irlandzki ma inną wymowę, a nawet szkocki to już w ogóle nie powiem, no nie? A przecież Szkoci na pewno są gdzieś jakoś bardzo mocno starzy. Ja bardzo, no mocno. Poza tym Szkoci mają te, ja uważam, że to jest bardzo mocno aryjskie. Nawet z tymi jeszcze jakimiś spódniczkami. Ja to, słuchaj, nawet ostatnio usłyszałam, że dziadkowie mojego męża, a on twierdzi, że oni są z Arya, bo oni tak mu powiedzieli, nosili kilt, czyli spódniczkę taką w taką szkocką kratę. I z takimi specjalnymi gaciami z pumy, kurde, nie wiem, skóry pumy, gacie ze skóry pumy. Nie wiem, coś takiego. I to się nosiło jakoś specjalnie, nie zawsze, ja nie wiem, dokładnie to jakieś tam tradycje były. No i widzisz.
Jak mi się śmiać chciało, bo jak przyjechałam do Anglii, ja kocham Eiru.
Jezus, śmieję się.
I kocham Szkocję.
Śmieję się.
No i mam, poznałam takiego chłopaka, takiego faceta, z którym pracowałam we firmie. Bardzo fajny człowiek. Irlandczyka, który mówił w języku Eiru.
Eiru to się nazywa?
Eiru. Mhm. I on część rodziny miał też w Szkocji. No i Jan mi się prezentuje w kilcie. Ja mówię, ty słuchaj, muszę mit obalić. Mówię, ty nosisz majtki, czy ty nie nosisz majtki?
Oni zasadniczo nie noszą. Ale a chyba... chyba...
To kiepską mi, tak? Ja mówię, jak ty kurwa bez majtek możesz chodzić zimno jak pić? No odlot piękny, ale generalnie obecnie już chyba noszą majtki, chociaż wiem, że Szkoci tego nie robią.
To znaczy, wiesz co, te spódniczki są z wełny i poza tym to wydaje mi się, że to jednak było, po pierwsze to jest ciepłe, po drugie wydaje mi się, że oni jednak nosili te takie, nie takie majtki jak teraz, takie gacie, tylko takie właśnie to, co ja mówię, że takie z jakiegoś, no to tak jakby powiedzieć z, nie wiem, z owczej wełny, albo właśnie tutaj to mi mówi, że z pumy, albo coś tam, więc oni mogli takie coś nosić, co nie musiało być z tych gaciami, ale takie ogrzewanie tam mogli sobie mieć na jajka. Czekaj.
No, zrobię sobie ten. Ale generalnie rzecz biorąc,
ale odeszłyśmy od tematu, ale dobra. A w ogóle, poczekaj, to EU, pisze się EU, słuchaj, jak oglądałam ostatnio, to jak te koncepcje Ashayany, to tam jest właśnie pokazane te punkty wzniesienia, skąd, co, z jakiego wymiaru i tak dalej, i one się nazywają Mana, Manu i EU. Aga, to trzeba głębiej postudiować, bo uważam, że to się nakłada, bo tam tylko było na drzewie, ale uważam, że to się nakłada na terytoria na ziemi.
Aha, a słuchaj, a co ci mówi Lyra, Aira, Ira, Eiru?
Językowo to według mojej koncepcji, a ona na pewno nie jest tylko moja, tylko jest po prostu wyjściowa, no to jakby masz znak ma znaczenie, dźwięk ma znaczenie, czyli same, najpierw jak patrzysz same spółgłoski są wyjściowe, no to masz, przede wszystkim masz L i R, czyli tak naprawdę Ra, i to jest światło, i to jest taka generalnie energia męska, światło, taka moc, te rzeczy, i to jest Ra. Ly obok jest, tak jakbyś odwróciła w zwierciadle, jest słabszą wersją, niejako odbiciem od tego R, Ra. Więc Lyra tak naprawdę to jest jedno i to samo, tylko jakby tak jak yin-yang połączone. tak to widzę. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Pomyśl sobie, że jest też taki instrument lira i nie bez powodu on tak wygląda. Jak wygląda lira? Lira jest czymś takim, że jest tak, idzie do dołu, a potem idzie do góry. Czyli masz stronę lewą i stronę prawą. Obie sobie odpowiadają, ale struny jakby działają na tej zasadzie, że tutaj są powiedzmy takie wibracje, a potem idą do innych wibracji. I to jest niby to samo, a nie to samo. To jest odbicie, ale są inne jakby frekwencje, tak? I to jest coś takiego właśnie jak para. No więc lira jest czymś takim, uważam. To jest po prostu, tak jak na przykład jest powiedziane, że jest źródło organiczne i w nim są, jest wszystko. To jest jakby bazowe dwie, powiedzmy, jeżeli to jest przedmateria, a potem masz materię i antymaterię, no to one są tymi dwoma energiami. Na przykład, tak, materia i antymateria, no to dla mnie to jest, powiedzmy, Ra to będzie na przykład antymateria, a La to będzie materia, na przykład, no nie, czyli energia męska i żeńska. I one ze sobą grają, współpracują. I ja uważam, że bazowa lira to jest tak naprawdę jeszcze całe źródło, tylko już jak gdyby w tych, no że one są niejako rozszczepione, ale one współpracują. Ja tak to widzę. To znaczy lira, lajra, bo to wszystko jedno, czy powiesz lira, czy lajra, bo najważniejsze są spółgłoski. L i R.
No, a potem masz.
A jak masz Aira, Airan, Aria, to też nieważne, czy ta samogłoska jest tu, czy ona jest tu, czy ona tak wskoczyła, czy ona się przesunęła, czy coś tam. Najważniejsze jest to, że tam na przykład Airan, tam niby nie ma ly. Generalnie najważniejsze potem jest, bo Ra uważam, że jest już, jeżeli to jest takie, to jest coś takiego mocnego, to być może się bardziej manifestuje na ziemi, nie wiem. Może bardziej w gęstej materii, nie wiem do końca jak to interpretować, nie? Natomiast dla mnie Eiru jest czymś bardzo podobnym do Airan i do Aria. To są tak naprawdę wszystkie te same kody źródłowe, tylko z niuansami, no nie?
Podali na jednym rdzeniu, nazywał się kontynent Mu.
No mogło tak być, ale jaką masz koncepcję, że gdzie jest kontynent Mu? Bo wiesz, że jest ich wiele. Mówisz o Lemurii? Co?
Cała Europa i część Indukuszu.
Gdzie Europa, gdzie Indukusz? Czyli jakby cała Eurazja. Eurazja.
To było połączone. Kiedyś człowieku.
Wszystkie kontynenty były razem, tak, zgadza się. Ale chodzi ci o to, że Amu uważasz, że to jest Lemuria? No to ja ci powiem, jak ja czytałam tą Ashayanę, bo ona ma w pewnym momencie taką rozpiskę. Pierwszy zasiew, drugi zasiew, trzeci zasiew. Na tych Melchizedeku, no nie? No nieważne, to jest jak gdyby jej nałożone, ale bardzo poprzeinaczane są te nazwy. Natomiast dla mnie jest tak, że tam, gdzie ona pokazuje pierwszy zasiew, to tam ewidentnie było widać to, co ja to po prostu nazywam Hiperboreia i Polaria. No i to dla mnie po prostu bardziej znaczy jakby co bardziej na północnej półkuli, co bardziej na południowej. Albo można właśnie by w tym momencie powiedzieć, że jedno jest bardziej w energii po prostu yang, a drugie w energii ying. I ten element, mimo że tam różnie te nazwy wyglądały, jest taki sam. I raz ona właśnie to tam nazywa jakieś nie wiem jak to, nie mam teraz przy sobie tej książki. Coś takiego, co brzmiało jak Lemuria na przykład. No i pytanie, co to jest Lemuria? Bo Lemuria w tym momencie jest nałożone na kontynent Mu, czy nie? Dla mnie Lemuria i Hiperboreia to jest jakoś tak jedno, bo Lemuria się pokazuje na dole.
Ja myślę, że są po prostu różne nazwy, które tak naprawdę znaczyły to samo i w różnych epokach, odstępach czasowych nazywały się w ten sposób, ponieważ skutecznie zacierali ślady.
No, ale to jest właśnie to, słuchaj, ja w pewnym momencie stwierdziłam, że jeżeli będziemy cały czas dzielić włos na czworo i mówić, że ta samogłoska jest przed tą spółgłoską, a ta jest po samogłoskiej i ta to jest E, a to jest A, tak oczywiście to jest różnica, bo ostatecznie jak patrzysz się na samogłoski i zamiast A wstawisz na przykład E, tak to jest różnica. Natomiast ja stwierdziłam, że najważniejsze są spółgłoski i wtedy z tego ci wychodzi jakby, możesz wtedy zrozumieć więcej, więcej słów i widzisz podobieństwa między językami. A zresztą, jak tak. już tak idziesz za tym, to popatrzysz na przykład nawet na ten alfabet tak zwany żydowski, no nie? I oni są oparci na tych spółgłoskach. Ja mówię, skąd oni to mają? Faktycznie pierwotnie tak jest, bo to są jakby mocniejsze wibracje, a samogłoski niejako poszerzają te wibracje i w różne strony ciągną, nie? Ojej, co? Tak to widzę.
Ja nie widzę, ale też tak to widzę.
Muszę się ładować, muszę ładować telefony, bo...
Wiesz, Asia, ja jestem takim ewenementem, która to widzisz w kwestii praktycznej. Jeżeli, bo może ja mam dysleksję, ale jeśli chodzi o fonetykę, to mam słuch absolutny. I ja potrafię znaleźć, się mówi po polsku, somiliańca,
podobieństwa
we wszystkich językach w znaczeniu.
A no tak, ja też takie coś mam. Ale generalnie to jest kwestia też taka, że ja to po prostu mówię wprost, to masz problem z mózgiem. W sensie nie ty, tylko ludzie, większość. Dlaczego? No generalnie dlaczego? Ty nie masz. Ty nie masz, bo twoje synapsy bardzo dobrze ze sobą gadają. Moje też, no nie? Natomiast wielu się poddaje tej indoktrynacji po prostu, że ma podzieloną głowę na pół i one się jeszcze nie komunikują. A jeszcze jedna półkula często zabiera przestrzeń drugiej, więc jakby w tym momencie... Jeżeli ta lewa tak bardzo się rozprzestrzenia, no to wszystko dzielisz, wszystko widzisz oddzielnie, wszystko dla ciebie jest inne, różne i tak dalej, nie widzisz podobieństw. No to jest problem wtedy.
Cóż ty, ja potrafiłam połączyć język polski z włoskim. Po 5 latach, jak zaczęłam mieszkać we Włoszech i poznałam język włoski praktycznie do perfekcji, po czym przepracowałam x lat w korpo z jeszcze bardziej perfekcyjnym językiem włoskim. Pojechałam do Anglii, gdzie nie używałam języka mówionego, tylko wiesz, no, dyplomatyczny przez wiele lat. Przyjeżdżam do Anglii, gdzie oni wszystko mówią. Przychodzę do sklepu i sobie, że tak, cholera jasna, na co mi było to 11 lat uczenia się języka angielskiego, przyrządzę i umiem, dobra.
No ale to wiesz, to, bo to jest taki niuans, uczysz się tam Cambridge czy Oxford, a oni mówią w Cockneyu.
Aby mieli krusty w gębie. Trzy tygodnie mi zajęło, żeby zrozumieć, jak się dogadać z Anglikiem, z Middle Earth. I co się okazało? Zaszłam w ciążę z Williamem. Pierwsze pytanie, jakie mi zadała pani położna, czy będę potrzebowała tłumacza włoskiego. A ja jej powiedziałam, że ją wszystko rozumie. Wszystkie zwroty, jakie są w języku angielskim, wystarczy przełożyć sylabę i z włoskiego masz angielski. 99%.
No bardzo może być. Ostatecznie to wszystko jest indoeuropejski, no nie? I tam jest więcej podobieństw niż się wydaje. A włoski to w ogóle jest bardzo blisko łaciny.
Mój mąż był po prostu w ciężkim szoku. Mówiłem, że ty to ogarnęła, a ja mówię, chłopie, pomyślisz chwilę, popatrzysz, przyłożysz to do tego. Okazuje się, że u nich głupi przykład, to jest głupi przykład. W języku włoskim okres to jest tak naprawdę il ciclo, czyli jakiś cykl, tak? Po angielsku okres to jest period.
Tak, to też jest cykl.
Periodo. To jest, nie, w języku włoskim periodo to jest odcinek wyciętego czasu, od do.
No, a poczekaj, faktycznie.
Ale w języku weterynaryjnym il periodo to jest okres rui zwierząt.
No, czyli kawałek cyklu w sumie.
Czy tak, tylko że to już jest inaczej, to już jest w innym aspekcie.
Ja cię rozumiem, ale oni mają, oni też mówią period, jako znak interfunkcyjny zdaje się po angielsku. Przecinek albo chyba tak, albo kropka, nie wiem, ale generalnie jest to odcięcie, więc to zgadza się.
Proszę cię, tak? No to powiem ci jeszcze jedną lepszą rzecz. Masz głupie słowo szczotka.
Po polsku?
Po polsku, to jest szczotka. I my posiadamy szczotkę do zębów, szczotkę do włosów, szczotkę do dywanów, szczotkę do kibla.
No.
We Włoszech to jest la spazzola. Può essere lo spazzolino per i denti, la spazzola per i capelli, lo spazzolone per il pavimento o la spazzola per il bagno, czyli do łazienki. A po angielsku to masz brush. I jest bez różnicy do tego, czy ona jest do kibla, czy do włosów.
Ta, ale Anglicy dodają sobie przed tym różne tam określenia, no nie?
Też. No, ale to słabo im idzie.
No znaczy, wiesz co, w amerykańskim jest tego dużo więcej. Anglicy faktycznie lubią te słowa takie, ja nie wiem, oni to w kontekście chyba jakoś umiejscawiają, bo faktycznie używają zwykle jednego słowa i ten.
Proszę cię, to jest nieprawda. W kontekście to my. I tak samo mają Włosi. I Włosi mają jeszcze oprócz tego od kontekstu następny kontekst z naleciałością, tak samo jak Polacy.
Nie, chodzi o, w kontekście mi chodzi o to, nie, bo w kontekście mi chodzi o to, że tak, w kontekście, czyli oni tak naprawdę nie mają precyzyjnych wyrażeń, bo my mamy precyzyjne wyrażenia, czyli sobie dokładamy kolejne słowo, albo po prostu nasze słowo jest konkretnie na to. Anglicy sobie to wkładają w kontekst w sensie rzeczywistości. Oni nie dopracowują tego językowo, tylko z kontekstu rzeczywistości sobie musisz wywnioskować, o jaką szczotkę ci chodzi. Jaką szczotkę im chodzi?
Czyli z tego wynika, że oni robią, działają tak jak ja, że ci mówią, że jest szczotka, ale patrzy się na ciebie telepatycznie, mówi weź szczotkę do kibla, tak?
Domyślę się jaką, tak, tak, tak. Ale Anglicy tak. Ale Anglicy wszystko tak mają. Nie mają jakiejś precyzji, mają same kasusy w prawie. I w ogóle to jest tylko jak gdyby jakieś tam prawo i tylko musisz znaleźć w rzeczywistości, jak to było zastosowane, a nie mają jakichś konkretnych, nie, generalnie dla mnie to jest w ogóle tak osadzone wszystko w rzeczywistości, a ten język jest taki bez związku z rzeczywistością, ten język właściwie, no, że to, no nie wiem, jakby taki, potrzebuje rzeczywistości. U nas tak nie jest.
No to ci tłumaczę, że rozmawiasz z Anglikiem, nie? Ja ich uwielbiam. No i on jest taki jak ja. Mówi ci, weź sobie szczotkę. No ale ty nie jesteś kumata, nie potrafisz telepatii, a on ci telepatycznie powiedział, żebyś wzięła szczotkę do kibla. A ty kuwa wzięłaś do włosów, no i jest kicha.
No tak.
Rozumiesz? Bo niestety, koniec. Nie umiesz telepatii, jesteś niedorobiona. Życie. Nie ta szczotka. Nie no, pod tym względem to oni są cudowni.
Tak, ale to trzeba by się nad tym głębiej zastanowić, ale dobra, trzeba by się nad tym głębiej zastanowić. Faktycznie to jak ja się kiedyś zastanawiałam i generalnie doszłam do tego, że oni są, mają bardzo, bardzo... Dla mnie to jest cecha języka analitycznego, ale to jest w tym sensie, bo są dwa typy języków, okej? Okay? Na przykład nasz język polski jest bardzo mocno syntetyczny, czyli ma po prostu ogromne pokłady ilości słów, każde słowo jest właściwie użyte, jest na jakby... i jest bardzo dużo powiązań. Słowo ze słowem, i to słowo ma jeszcze dodatek, tak dalej, ale wszystko jest bardzo logicznie powiązane i związane z gramatyką, w sensie, że jest w tym bardzo duża logika. Natomiast te języki analityczne i angielski też coś takiego ma, ale ja uważam, że on to zaczął mieć w pewnym momencie. Uważam, że wyjściowo tak nie było, jak był język z tylko Anglów. Tak uważam, ponieważ jak się popatrzy na te języki stare, te szkockie i tak dalej, to moim zdaniem, jak ja próbowałam się kiedyś nauczyć, miałam profesora Szkota, to moim zdaniem one są inne i one są dużo trudniejsze i dużo bardziej syntetyczne. W sensie analityczne języki to są języki związane z rzeczywistością. W rzeczywistości coś się pojawia, o, to sobie dostawiamy taki, doklejamy sobie jakiś sufiks albo coś tam, bo akurat pojawiło się coś w rzeczywistości, a nie jakby, że będziemy zmieniać całą strukturę czy coś tam, tylko pojawił się jakiś nowy kolor śniegu, nie wiem czego, to sobie tu coś dokleimy, albo potrzebny jest nam rodzaj nagle jakiś tam męski czy coś w tym rzeczowniku, to sobie coś dokleimy. I to jest po prostu taka improwizacja, tak to widzę. Takie są języki analityczne i tak jest.
Natomiast chciałam ci powiedzieć, już nie pamiętam języka Eiru, Rob mnie kiedyś uczył tego języka i bardzo dobrze mi szło. Ja w ogóle umiałam celtycki w języku Eiru kiedyś i posługiwałam się z nim, no tak do 10 lat temu jeszcze, tylko już potem nie miałam, bo ja z nim pisałam i rozmawiałam w języku Eiru, bo poprosiłam go o to, żeby mnie nauczył. Bardzo szybko mi to poszło. Natomiast mam bajkę Merida Waleczna Disneya, którą uwielbiam zresztą, w języku szkockim.
A skąd ta Merida nam teraz się tu pojawiła? Wiesz, że wczoraj widziałam jakąś rolkę i tam było o tej pierwotnej matce Ziemi, czyli tej, która zdradziła Tiamat, i tam było powiedziane, że to była właśnie smoczyca. No to w tym momencie bardzo mi się to nakłada na tych, te legendy Scytów, którzy mają Kap Torge, Tora, Torga, jakby ty, gdzie, jakby co to jest w ogóle? Tiamat, jest jakieś ty, nie wiem co to jest to ty, okej? Okay? Jak tortuga, żółw, no ale nieważne. Generalnie gdzieś jest jakaś taka koncepcja, że była sobie taka kobieca energia jakby ziemi, która była związana właśnie z gadami, z jakby taka pierwotna. No i wychodzi na to, że Tiamat to była ta pierwotna, ale to jest jakaś jedna nazwa. Ja nawet nie wiem, skąd pochodzi nazwa Tiamat. Mat jest, to oznacza po prostu matkę. Znak, dźwięk my, ma jest bazowym dźwiękiem bytu, posiadania, mienia, jakby po prostu jesteś, nie? Teraz co to jest to ty? Ty mi się wszędzie, no jest Tiamat, jest Ftara, jest Tiamat, jest ta Kaptorga, Torga, tak? I była tam historia, że Merida to była jedna z sióstr, że ich było ileś sióstr i to była to była jakaś siostra Tiamat. Co to jest?
No ty.
No te, tak, zgadza się, ale to jakby, bo ty samo jest, bo i rośnie, ty jest złożone z i wyjściowo rośnie, i jest indywidualnością, wzrastaniem. I to jest blokowanie, czyli tak naprawdę ograniczenie, ochrona, ale też na zasadzie ograniczenia. Terra, o, terra, mamy jeszcze terra, ziemia.
Są trzy bajki, które uważam, że są bardzo fajne. Jeśli chodzi o Disneya teraz, chociaż on jest całkowicie masoński, ale pod tym względem te trzy bajki, ja tam się nie doszukuję niczego innego na razie, mówię o tym, są bardzo fajne. Pierwsza bajka, jeżeli ktoś ma możliwość ściągnięcia sobie Brave, czyli Meridy Walecznej, w języku szkockim, ja mam w języku szkockim, to polecam serdecznie. Ja.
A czemu? A czemu? Go, powiedz czemu? Powiedz czemu?
Bo jeżeli będziesz miała to coś, to zaklika w tobie, będziesz płakać od początku do końca.
No dobra, słuchaj, ja nie widziałam tej Meridy, chociaż się tam do tego przykładałam. Pamiętam, że tam jest pokazana ta kobitka jako ruda, to jest bardzo ważne. moim zdaniem, ma bardzo długie takie włosy. Teraz Rudy, ja kojarzę Rudy właśnie z EU, tak? Irlandia, Szkocja, Aria, Ariowie. Jak opowiada mój mąż o tych swoich dziadach, to oni są wszyscy Rudzi. Jak patrzysz na cywilizację Wincza, czyli południe tutaj Europy, ale to byli ci właśnie, uważam, wyjściowi, ci Aria, to oni byli Rudzi. Jak patrzysz na tok Harów, czy Ariów z tych tam Azji, to oni byli Rudzi. Te księżniczki, te mumie i ich zachowane długie, rude włosy. No i ta Merida wygląda trochę tak. Więc pytanie, co to jest, bo to wychodzi jakiś miks scytyjsko-aryjski.
Chodzi teraz, ja ci mówiłam, tak, dokładnie, i ja ci mówiłam teraz w kontekście języka. Ja nie miałam styczności, rozmowy z czystym Szkotem, chociaż u nich też są dialekty, no bo Szkocja jest rozległa. Jedyną osobą, którą poznałam z Aberdeen, no to był Douglas, nazywał się Douglas, nazywa się, no bo to jest chłopak młody, ale generalnie rzecz biorąc nie miałam styczności z takimi Szkotami, żeby mieć tak bardzo wiele z nimi stycznego. Natomiast jak oglądam bajkę Brave w języku szkockim, to po prostu... No ja rozumiem ten język, nie?
Dobra, ale o czym to jest? W sensie, co... sama ta bajka też jest jakaś...
Tam jest bardzo fajna historia młodej dziewczyny, która jest pilką tatusia, tatuś jest królem, a ona jest taka wojowniczka, taka, wiesz... No i ma mamę, która jest taka bardzo poukładana i w ogóle tego nie wypada księżniczce, tego nie wypada księżniczce, a ona ma jeszcze trzech braci, oni mogą wszystko, robią całe psikusy, a ona musi być taka wow. A ona taka jest tak, miecz, jeździ konno, strzela z łuku i była taka sytuacja, że żeby udobruchać klany innych rodzin, ona musiała wyjść na siłę za kogoś za mąż. No, ona tego nie zrobiła. I przekleła matkę. I żeby przekleła tą matkę, ale nie chciała jej zrobić krzywdy, poszła do pewnej czarownicy, która miała zwyczaj zamieniania wszystkich w niedźwiedzie. Rozumiesz? No i tamta czarownica tam coś jej upitrasiła i mówi jej tak, żeby jej dała to ciastko, to na pewno mama zmieni zdanie. No i ona mamie dała to ciastko dla udobruchania całej sytuacji. Mama zjadła to ciastko, zamieniła się w niedźwiedzia. No. Potem była akcja, bo ojciec był znowu wielkim pogromcą niedźwiedzi. No więc całe polowanie na tego mordu. A to była matka. A to chodziło o to, żeby ta dziewczyna znalazła sens i wyciągła morał z tego, co ona zrobiła, ale też matka z tego, co się wydarzyło i ojciec. Generalnie wszystko się skończyło fajnie, ale w ogóle język szkocki jest...
No to jest fajnie się skończyło, czyli co, mama została niedźwiedziem, czy ją odkleli?
Nie. Ona ją odkleła, bo tam był arras taki rodzinny, duży arras rodzinny. Ona wzięła miecz, przetargała ten arras. Powiedziała, że ona już nie jest jej matką i ona w ogóle nie chce mieć nic wspólnego z nimi. I wycięła się z tego rodu całkowicie.
Arrasy są bardzo fajne, jaki fajny temat wyciągnęłaś. Arrasy to jest coś, co bardzo dużo było tego u Jagiellonów, tam w tej Słowian i tak dalej. Przecież wszystkie ściany tym były zawieszone. Arrasy to są te wyjściowe, to było kodowane. W sensie takim, że z jednej strony był obrazek, prawa półkula, z drugiej strony były kody robione kobami, czyli takimi, tak jak kobiety, to wyjściowe robił koby. Kobiety zawsze kodowały wszystko. Na pościeli kody wyszywały i tak dalej, tak? No więc jak gdyby tam kodami z drugiej strony było coś wykodowane. Teraz Ara jest jakby Ara, nie? Czyli jest lustrzane. I jakby, bo to jest to, że z jednej strony robisz kod obrazkowy, z drugiej strony robisz ra, bo ra oznacza też świadomość i światło, czyli tak naprawdę wyjściową informację. Dwie informacje z dwóch stron, tylko odbicie. To jest zaraz.
Tak. I generalnie rzecz biorąc...
Wycięła się z tego arasu? W sensie wycięła się z tej rodziny?
Tak, wzięła miecz, ciup, zrobiła i odcięła się. No i ta mama zamieniła się w tą niedźwiedzicę i miała na to 2 tygodnie Merida, chyba coś mi się wydaje, żeby odkręcić tą mamę, bo jeżeli przejdzie pewien etap, ona zamieni się już w prawdziwego niedźwiedzia i nie będzie jej rozpoznawać. Mhm. No i była cała akcja w zamku, jak teraz dojść do tego arrasu i zeszyć go razem tą złotą nicią, nie? Jakąś tam, żeby tata znowu nie zobaczył. Mhm. Rozumiesz? Na końcu się im to udało i okazało się, że ten mordu, ten jeszcze inny niedźwiedź, który polował na tego ojca, okazało się, że skończył tak samo, jak w sprawie skończyła Merida, czyli był zamieniony, chciał cały czas rządzić po swojemu i był tyranem, wyciął się całkowicie z tej rodziny, tylko mieczem kamiennym i zamienił się w niedźwiedzia, ale nikt go nie uratował i on zabił całą tą populację. Mhm. Bo swoją rodzinę, swój ród. Bo po pierwsze nie chciał się on uratować, a po drugie nie miał nikogo, kto by mu pomógł uratować się, ponieważ zabił wszystkich. Mhm. Rozumiesz? I Merida, jak zobaczyła, co się wydarzyło, bo oni poszli do takiego zaklętego miasta właśnie, gdzie znaleźli tamtego mordu, no to zrozumiała, co się wydarzyło. I teraz próbowała wszystko zrobić, żeby tą mamę wziąć i odczarować, tak? Więc udało się jej wziąć ten arras, udało się jej go jakoś zeszyć na tym swoim przyjacielu koniu, no ale doszła do Stonehenge typu, bo w Szkocji jest takie miejsce, nazywa się Island of Skye i tam jest bardzo dużo Stonehenge. Mhm. I te miejsca, gdzie są w tej bajce, są w 100% prawdziwe. To nie jest bajka z wymyślonymi miejscami.
To by się w ogóle trzeba zastanowić, bo Disney nigdy nie robił nic bez powodu. Ciekawe, kiedy ten film wyszedł.
Tak, ale słuchaj, to są miejsca realne, które faktycznie w Szkocji istnieją normalnie. Mhm. I co się wydarzyło? Ojciec chciał zabić tą mamę, no bo myślał cały czas, że to jest ten mordu. Merida ratowała tą mamę, walczyła z tym ojcem, żeby jej nie uciął, a że ojciec był trochę kulawy, to mu podcięła nogę tą kulawą, wiesz, tego palika, żeby spadł, żeby nie dał rady. Okazało się, że przyczłapał ten prawdziwy mordu. No i teraz zaczęła się walka między tym demonem mordu, a tą mamą, która ratowała cały ród. I ta matka w momencie, kiedy Meridę ten niedźwiedź zaatakował, ona się na niego rzuciła i zaczęła go atakować do tego stopnia, że go już tak otumaniła, że on padł. No ale że on był wielki, to on ją znowu zaatakował i ją rzucił o taki obelisk i praktycznie rzecz biorąc tą matkę zabił ten obelisk. Udało się jej o tyle, że odskoczyła dzięki Meridzie. Merida ją popchnęła i ten obelisk spadł na tego niedźwiedzia mordu, no i wyszedł z niego prawdziwa esencja, która podziękowała za to, został uwolniony z tej przestrzeni, ponieważ on poprzez to, że się zamienił w tego niedźwiedzia, został uwięziony na tej przestrzeni. Mhm. Rozumiesz? A ten cały Mordu to był kilka wieków wcześniej. Tak? No i to jest taka fajna bajka. Ta bajka się w sumie skończyła dobrze, bo na początku oni to mieli się wyrobić do tam któregoś wschodu słońca. Oni generalnie nie zdążyli się praktycznie wyrobić do tego wschodu słońca. Ona zarzuciła Arras na tą mamę niedźwiedzicę, ale generalnie myślała, że się nie udało, ale na końcu się wszystko fajnie powiodło, no i bajka się w sumie dobrze skończyła, nie? Natomiast drugą bajką, którą ja bardzo lubię, jeśli chodzi o disneyowskie bajki, teraz te współczesne, to jest Raja. Ja ci wysłałam tą bajkę. I tam jest rozmowa o siostrach smoczycach, które tworzyły przestrzeń.
A to czekaj, to muszę potem to sprawdzić. To cały czas poczekaj, bo ty mi mówisz kolejną bajkę, ja jeszcze jestem w tamtym. Mordu jest, bardzo się kojarzy z Mordukiem. Bardzo mnie ciekawi, co on tutaj właściwie chciał powiedzieć, ten Disney. A właściwie nie Disney, bo to Disney już dawno nie żyje. Duch Disneya. Poza tym bardzo się łączy z mord, po prostu mordować, no nie? To jest bardzo ciekawe.
No a jak?
No dobra, ale okej, dobra, no. Samo, bo głoska Ra jest bardzo ciekawe, bo to też jest zależnie w jakim kontekście to włożysz, to jest życie i jakby wiesz, świadomość i tak dalej, ale może też być jako, no na przykład Mara, tak jak mordować, to jest od Mara, Mara, no to jest morzyć po prostu, czyli mrzeć, umierać i to jest tak jak bogini Mara Marzanna, to jest dokładnie to. Dy, nie wiem czym jest tutaj dy, natomiast jedna z etymologii to u Morduka to jest do tego Boga i on jest związany z bykiem, więc jest jeszcze jakieś inne odniesienie i to trzeba by się zastanowić, dlaczego tu jest niedźwiedź, ale nie wiem co tutaj, to by trzeba pomyśleć dokładniej.
W kulturach Inuit przed zlodowaceniowych,
słucham cię, wezmę setko jelę.
W kulturach Inuit, i to jest bardzo fajnie pokazane, w bajce też Disneya, nazywa się Mój Wielki Brat Niedźwiedź, Kodal Fratello Urco. Inuit, stare wierzenia ludzi, którzy robili piktogramy naskalne przedzlodowaceniowe, niedźwiedź był synonimem niewierności, miłości, nauki i opieki matczynej. I nauczenia się kochać bezwarunkowo.
No tak, no generalnie to, bo niedźwiedź, wilki i tak dalej, to są wszystko też te archetypy Ariów i Słowian. Dlatego się zastanawiam, po co on wstawił tutaj i co to za zagrywka, żeby było dwa niedźwiedzie i że, bo to jest takie granie trochę na archetypach i w tym momencie, dlaczego był ten drugi niedźwiedź, gdy jeden był dobry, drugi był zły, no nie? To trochę takie co?
No. I teraz tak.
A jak matka się nazywała tej Meridy? A Merida też ma Mer. Jak?
W języku Inuit Alaskańczyków niedźwiedź biały to jest Nanuk.
No, ale biały, a brązowy, czarny to jest, wydaje mi się...
Nie.
Niko.
Ogólnie nazywają, niedźwiedzie nazywają się Nanuk.
No, ale oni nie znali innych niedźwiedzi. To jakby wszystkie niedźwiedzie dla nich są białe. Zapewne.
No, ale generalnie w języku Inuit niedźwiedź, generalnie rzecz biorąc, to jest Nanuk. Mhm. I niedźwiedź generalnie ma synonim taki. I na przykład ja byłam świadkiem naszej niedźwiedzicy, mamy taką misiulinę, która ma maluchy. Kiedyś, jak ja przyjechałam, to jest stara niedźwiedzica, to jest niedźwiedź, który ma ponad 300 kilo.
Aga, ale o jakim ty niedźwiedziu mówisz teraz? Gdzie?
U mnie koło domu.